W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Drodzy wierni, przyszło nam żyć w takich czasach, że nie trzeba mowy eucharystycznej z Ewangelii według świętego Jana, z jej 6 rozdziału, aby ludzi gorszyć. Nie trzeba skojarzeń z kanibalizmem, które niewątpliwie słuchającym Chrystusa, który mówi o swoim ciele jako pokarmie, przychodziły, aby ktoś się odwrócił od Chrystusa i Jego nauki. Dziś już znacznie mniej skomplikowane i znacznie prostsze prawdy wywołują u wielu ludzi wielkie zgorszenie. Dziś wystarczy powiedzieć, że małżeństwo to związek między mężczyzną a kobietą, który trwa do końca życia, jest nierozerwalny, aby niektórzy powiedzieli: trudna jest ta mowa. Dziś wystarczy, żeby powiedzieć, że stosunek płciowy z osobą, która nie jest sakramentalnym małżonkiem, jest ciężkim grzechem, wyklucza ze zbawienia, i niektórzy już z tego powodu mówią: któż tego może słuchać, i odchodzą od Chrystusa. Przykładów można by podać jeszcze wiele. Niestety także ten czas pandemii, ten czas ostatnich wydarzeń pokazał i w pewien sposób oczyścił też szeregi wiernych w Kościele, dlatego że ujawniło się, że niektórzy, będąc w Kościele, tak naprawdę do niego nie należeli. Proszę się na to nie oburzyć, proszę się nie obrażać, jeśli taką prawdę teraz mówię, ponieważ sam Chrystus dziś przecież mówi do swoich uczniów, że Ewangelia nam mówi, że pośród tych, którzy byli uczniami Chrystusa, którzy chodzili za Nim, byli tacy, którzy nie wierzą. Dlatego odnosząc tę prawdę na nasze czasy, na nasz dzisiejszy Kościół, też możemy powiedzieć: rzeczywiście jest tak, że są tacy, którzy chodzą do Kościoła, zewnętrznie wydają się być wiernymi, wierzącymi, a tak naprawdę nie wierzą. Jak więc to sprawdzić? Jak więc sprawdzić, czy rzeczywiście należy do tego grona chrystusowych uczniów, którzy są Mu wierni i którzy pozostają z Nim nawet wtedy, gdy Chrystus zaczyna wymagać trochę więcej od nich? Jak już mówimy w tych słowach wierny, wierzący, to tym kryterium jest wiara. Wiara dziś pojawia się przede wszystkim w dwóch takich odsłonach. Po pierwsze, w klasycznym tego słowa zrozumieniu, że wiara jest cnotą przyjęcia prawdy objawionej przez Boga. To znaczy, że przyjmując to, co Chrystus mówi, pomimo że nie mogę tego sprawdzić, żyję tak, że widać po mnie, że wierzę, że to jest rzeczywiście prawda. To znaczy, że gdy postępuję, gdy planuję bieg swojego życia, to nie planuję tylko na następny tydzień, miesiąc, rok, być może nawet do mojej śmierci, ale przede wszystkim planuję, co będzie ze mną po mojej śmierci. Przede wszystkim patrzę na to życie wieczne, które daje Chrystus przez Ducha Świętego, który daje Chrystus przez swoje słowo. Ale nasza wiara także musi być widoczna. Przyszło nam żyć w takich czasach, że wmawia nam się i wielu z nas, czy niektórzy z nas już w to uwierzyli, że wiara jest czymś prywatnym, że wiara jest czymś oczywiście osobistym, czymś, czym tak naprawdę nie powinienem się dzielić, bo jest to zbyt intymne. Oczywiście sprawa ma się dokładnie odwrotnie. Wiara nie jest czymś prywatnym, jest czymś osobistym, jest czymś intymnym, ale jest czymś, czym się powinienem dzielić. Jest czymś, co powinienem upubliczniać, co powinienem pokazywać. Dlatego moja wiara to nie jest tylko relacja z Panem Jezusem, która się dzieje między mną a Nim i której nikt tak naprawdę nie jest w stanie sprawdzić. Moja wiara jest właśnie, czy manifestuje się, pokazuje się właśnie w tym, co drugi człowiek widzi, co jest w stanie sprawdzić. Jeśli się nie modlę, jeśli nie praktykuję mojej wiary, to co mi przyjdzie z tego, że mam relację z Jezusem? To czy, gdy Chrystus zada mi pytanie, jak głosiłem Jego Ewangelię, będę mógł na to pytanie cokolwiek odpowiedzieć? Jeśli zatem chcę być wierny, jeśli zatem chcę wierzyć, to warto zwrócić także uwagę na to, co nam mówi dzisiejsza liturgia słowa o tym, jak tę wiarę powinienem praktykować. Czytania dzisiejsze mówią nam o życiu rodzinnym. W księdze Jozuego słyszymy, jak Jozue gromadzi cały naród. Znów przypomina nam Jozue przez to, że wiara w Pana Boga nie jest czymś prywatnym, nie jest czymś, co powinno się dziać tylko w ścianach mojego domu. Ale przed tym całym zebranym narodem Jozue mówi: ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Upublicznia swoją wiarę, swoje poddanie pod prawo Boże i głosi, że nie tylko on sam, ale i wszyscy, z którymi mieszka, cały jego dom, wszyscy ci, za których on jest odpowiedzialny, chcą razem służyć Panu. Święty Paweł w liście do Efezjan w drugim czytaniu jeszcze pogłębia tę myśl. Nie zwróćmy uwagę na to, jak opisuje rolę żony, jak opisuje rolę męża, dlatego że dziś wśród rodzin katolickich to rodzinę mniejsze problemy, kto jaką rolę pełni w rodzinie. Ale gdy zwrócimy uwagę na pierwsze zdanie, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, to widzimy, jak rzeczywiście chrześcijańskie życie rodzinne powinno wyglądać. Jak już powiedzieliśmy, skoro wiara nie jest tylko czymś prywatnym, skoro wiara powinna być upubliczniana i skoro nie tylko ja sam, ale cała moja rodzina powinna być znakiem tej wiary, to uda się to tylko wtedy, gdy będę poddany w bojaźni Chrystusowej wszystkim tym, z którymi żyję w rodzinie. To znaczy, że w mojej rodzinie, pomimo że jako rodzic mam pewną odpowiedzialność, to także w moich dzieciach powinienem widzieć Chrystusa, którym się opiekuję przez wychowywanie moich dzieci. To właśnie dlatego Chrystus wyniósł małżeństwo do rangi sakramentu. To właśnie dlatego nadał mu taką wielką, nadprzyrodzoną godność, że poprzez małżeństwo i nie tylko poprzez jego zawieranie w Kościele, ale poprzez codzienne życie małżeńskie, zrodzenie i wychowanie potomstwa staje się czymś, co ma wartość nadprzyrodzoną, przez co większość z was zbiera zasługi dla nieba. Właśnie na tym polega sakramentalność życia małżeńskiego, jego droga uświęcająca, że żyjąc w życiu codziennym z moim małżonkiem, uczciwie, z miłością, wiernie, nabywam zasługi dla życia wiecznego. Właśnie dlatego to życie małżeńskie w Kościele jest takie ważne. Właśnie dlatego Kościół uczy, że małżonkowie powinni siebie nawzajem miłować tak, jak Chrystus umiłował Kościół. I tak samo małżonkowie powinni siebie nawzajem miłować tak, jak Kościół miłuje Chrystusa. Życie małżeńskie, życie rodzinne jest wielką szkołą wiary. Na święceniach kapłańskich często dziękuje się rodzicom, albo na prymicjach młodych księży, często dziękuje się rodzicom, przypominając im, że to właśnie ich życie rodzinne, że to właśnie ich chrześcijańskie małżeństwo było pierwszą szkołą wiary dla późniejszego kapłana, że to właśnie ich chrześcijańskie życie rodzinne było pierwszym seminarium duchownym, w którym się dane powołanie kapłańskie zrodziło. I rzeczywiście tak jest. Bo jeśli młody człowiek, nie mówimy tutaj oczywiście tylko o kapłanach, mówimy w ogóle o wierzących, bo jeśli młody człowiek, jeśli małe dziecko dorasta w domu, w którym wiara jest tylko i wyłącznie czymś, co jest zamknięte w sercu rodziców, to jak ono ma tę wiarę przyjąć? Jak ono ma tę wiarę przekazać dalej? Natomiast jeśli dziecko modli się razem z rodzicami, jako jedność w rodzinie, jeśli dziecko praktykuje tę wiarę dlatego, że wszyscy w domu ją praktykują, jeśli dziecko zachowuje przykazania dlatego, że wszyscy w rodzinie te przykazania zachowują, to wychowujemy to dziecko do świętości. Wychowujemy to dziecko i otrzymuje ono taki wielki dar, którym jest to, że właściwie nieuchronnie startuje z lepszego miejsca niż ktoś, kto dopiero musi wszystkie swoje złe przyzwyczajenia zrzucić z siebie i nauczyć się prawdziwego chrześcijańskiego życia. Dlatego słuchając dzisiejszej Ewangelii, zadajmy sobie pytanie, czy będąc uczniem Chrystusa, rzeczywiście jestem takim, który wierzy w Jego święte słowa, w Jego Ducha, który daje życie. Zadajmy sobie pytanie, czy ta nasza wiara rzeczywiście pokazuje się w naszym życiu codziennym. Bardzo piękne są stare tradycje, stare zwyczaje, które w naszych domach były praktykowane. Bardzo przykrym jest to, że w plebaniach coraz częściej, czy przed plebaniami coraz częściej znajdują się kartony ze starymi krzyżami, obrazami świętymi, którzy ludzie po jakichś przeprowadzkach albo po śmierci swoich bliskich po prostu zostawiają pod kościołem, ponieważ nie mają co z tym zrobić, nie mają już gdzie tego powiesić. A to przecież kiedyś jeszcze było tak, że w każdym pomieszczeniu, z wyjątkiem łazienki, w kościele zawieszano krzyże po to, aby każdy z tych pomieszczeń uświęcić. Coroczna kolęda, w której kapłan błogosławił domy, było wydarzeniem, w którym uczestniczyła cała rodzina, dlatego że całej rodziny dom był przecież błogosławiony. Kiedyś w rodzinach modlono się nie tylko po to, aby dzieci nauczyć podstawowych modlitw do pierwszej komunii, ale przede wszystkim po to, aby cała rodzina jako jedno ciało oddawało cześć i chwałę Panu Bogu. Kiedyś było to tak, że modlono się nie tylko rano, nie tylko wieczorem, ale także przed posiłkami, aby oddać chwałę Panu Bogu i dziękować Mu za to, co dla tej danej rodziny wyświadczył i robił. Ale wiemy też, że warto stosować nowe środki do tego, aby ożywić wiarę w naszych rodzinach. Kiedyś pielgrzymki wiązały się z wielkim trudem i trzeba było parę dni poświęcić na to, albo co najmniej cały dzień poświęcić na to, aby udać się do jakiegoś świętego miejsca. Dziś poprzez mobilność jesteśmy w stanie bardzo łatwo i bardzo szybko dotrzeć do wielu świętych miejsc w naszej okolicy, chociażby tutaj w Małopolsce. Nawet do Częstochowy można wyjechać w ciągu jednego popołudnia, 2 godziny w jedną stronę, pomodlić się pod świętym obrazem jasnogórskim, wrócić i jedno popołudnie będzie wypełnione. Można także poprzez środki masowego przekazu, poprzez internet korzystać z wielu, wielu, wielu różnych kazań, nauk katolickich. Można w różny sposób teraz także i słuchać utworów religijnych i w taki sposób zachwycać młode pokolenie do tego, aby praktykowało i zachowało swoją wiarę. Nie będę dalej wyliczał, jakie różne sposoby możemy wykorzystać, aby praktykować naszą wiarę, gdyż nie jest to do końca moim zadaniem. Bo przecież waszym zadaniem, drodzy wierni, jako rodzice, jako ci, którzy prowadzą życie swoich dzieci jakby za rękę, to przecież waszym zadaniem jest zastanowić się i wyprosić od Boga natchnienie, jak dokładnie poprowadzić to dziecko do świętości. Dlatego prośmy Chrystusa o to, aby wzmocnił dzisiaj naszą wiarę, aby nasza wiara była mocna i abyśmy się nie gorszyli, słysząc Jego niewątpliwie trudną i wymagającą naukę. Prośmy Go o to, abyśmy w pełni mocnej wiary mogli powiedzieć za świętym Piotrem: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Amen.